Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą w radiu UWM FM na 95,9. Ja nazywam się Emil Andrzej Karpiński i w dzisiejszej audycji opowiem Wam o województwie małopolskim. Będzie to więc dzień szczególny, w którym ten cykl audycji regionalnych zakończę, bo to jest 15. województwo, które omawiam. No, rzecz jasna, województwo warmińsko-mazurskie tutaj omawiam razem z Kasią Grabowską w tych naszych podróżach po miastach warmińsko-mazurskich. A kończę województwem, które jest zdaniem wielu najbardziej atrakcyjne. Również zdaniem instytucji międzynarodowych, bo mamy tutaj największą ilość zabytków na liście światowego dziedzictwa UNESCO chociażby, ale spokojnie, drodzy Państwo, jeszcze będę do tych regionów wracał, to nie jest koniec, to jest koniec omawiania województw, natomiast tak jak już kiedyś wspominałem, każde z tych miast wojewódzkich, tych głównych ośrodków administracyjnych zasługuje na oddzielne omówienie. No i takich miast głównych mamy 18 w naszym kraju, więc będzie jeszcze drugie tyle takich audycji. No i wracając oczywiście do tegoż województwa małopolskiego, to na początku warto powiedzieć, że duża jest rozbieżność między województwem małopolskim a historyczną Małopolską. Małopolska to kraina, która historycznie ma dużo większy zasięg, obszarowo obejmuje chociażby całe województwo świętokrzyskie, południe województwa mazowieckiego, zachodnie części lubelskiego i podkarpackiego, dodatkowo część łódzkiego i północ śląskiego, więc sporo, prawda? A to jeszcze nie koniec. Wskazuje się, że tereny Rusi, Wołynia, Ukrainy jako część Małopolski Wschodniej były nazywane, ta w naszym kraju to jedynie ta zachodnia Małopolska. Do Małopolski i jej historii jeszcze dziś wrócę, ale warto powiedzieć, że tak jak Małopolska jest duża, tak województwo małopolskie to jedno z mniejszych w naszym kraju. Ponad 15 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest piąte miejsce od końca, natomiast jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to tu mamy czwarte miejsce, ale już w tych najbardziej ludnych. 3,4 miliona mieszkańców mamy w tym województwie, dawałoby to im mniej więcej miejsce 132 na świecie, gdyby było państwem, przed Urugwajem chociażby, omawianą Mołdawią czy Omanem. Jeżeli chodzi o powierzchnię, byłoby to miejsce 154 w okolicach Timoru Wschodniego, Czarnogóry czy Bahamów. Ten rozstrzał między powierzchnią a liczbą mieszkańców wskazuje na wysoką gęstość zaludnienia, co ciekawe osiągniętą przy niskiej urbanizacji, bo około 48%. Z naszego radia drogą trzeba by było przejechać około 460 km, żeby znaleźć się w województwie małopolskim, co powinno zająć nam około 5 godzin samochodem. Najniżej położony punkt to Dolina Wisły na północnym wschodzie województwa i ma ona wysokość 158 metrów nad poziomem morza. Przypomnę, Olsztyn to najwyżej jakieś 155 metrów nad poziomem morza. Najwyższy punkt województwa to rzecz jasna również najwyższy punkt Polski, a więc tatrzański szczyt Rys, 2499 metrów nad poziomem morza. A skoro mamy najwyższy szczyt, to najwyższy czas na newsy turystyczne. Posłuchajmy, co tam ciekawego działo się w świecie podróży. Coraz bliżej jakiegoś rozwiązania pokojowego na Bliskim Wschodzie, choć no, wygląda to różnie, tak? Niby pokój, ale ataki dalej są. Niezależnie od tego, po której stronie się znajdziemy, to warto być po tej stronie turystycznej. Bardzo atrakcyjne przecież to są miejsca, które niestety na tym konflikcie straciły, a bardzo straciło również państwo, które no, nie jest bezpośrednio zaangażowane w ten konflikt, a więc Jordania. Rada Turystyczna tego państwa zaktualizowała program zachęt finansowych dla turoperatorów organizujących loty czarterowe. Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby połączeń oraz promocję Jordanii jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Dopłata wyniesie od 30 do 80 dolarów w zależności od długości trwania pobytu. Wspominałem tu jakiś czas temu o tym, że Booking musi zapłacić karę, ponieważ UOKiK wykrył, że no źle informowali o tym, czy dane miejsce, w którym będziemy nocować, jest firmą, czy jest to osoba prywatna. No i w związku z tym muszą w jakiś sposób zadośćuczynić. I to zadośćuczynienie odbywa się dwutorowo. Jedna w momencie, kiedy na Bookingu mamy poziom genius, ten taki zniżkowy, lojalnościowy poziom 1 lub 2, to nam po prostu zwiększają, czyli z jedynki na dwójkę, z dwójki na trójkę. Ci, co mają trójkę, mogą zyskać jedynie 40 zł. Pod warunkiem, że udowodnią, że w tym okresie, tam jest chyba od 2023 roku, jakikolwiek nocleg mieli. mieli. Więc drodzy Państwo, jeżeli dostaliście maila na ten mail, który macie właśnie podany w bookingu, no to powinniście dostać tą informację. Warto jest to zrobić. To nie jest, drodzy Państwo, trudne. Wchodzimy tam na booking.com czy tam booking.com.pl, / UOKiK i drodzy Państwo, tam wypełniamy bardzo krótką deklarację. Wskazujemy tam dwie rzeczy, bo prawdopodobnie pokaże się automatycznie nasze imię, nazwisko. Wpisujemy numer rezerwacji, tu trzeba pamiętać bez kropek, oraz kod PIN, który jest przy każdej rezerwacji podany i to już powinno wystarczyć. Gdzieś tam jeszcze można napisać w opisie, że jest to związane z decyzją, już nie pamiętam, konkretną decyzją, tak, UOKiK-u. Rząd Holandii zapowiada znaczną podwyżkę podatku VAT na usługi noclegowe od 1 stycznia 2026 roku. Obecna obniżona stawka w wysokości 9% ma wzrosnąć do 21%, czyli poziomu podstawowego. Podwyżka obejmie hotele, pensjonaty, hostele, domy wakacyjne oraz wynajem miejsc na kempingach. Łączny ubytek przychodów branży może przekroczyć 800 milionów euro. Nowa stawka ma obowiązywać również dla rezerwacji dokonanych jeszcze w tym roku. Na razie rząd holenderski nie wydał oficjalnego komunikatu. No to jest, drodzy Państwo, cudowne. Już zapowiedzieć podwyżki bez żadnej ustawy, tak, i jeszcze powiedzieć, że prawo działa wstecz. No, świetnie. I to na tyle newsów. Przypominam, dziś mówię o Małopolsce. Zacznę od historii, a raczej jeszcze inaczej od etymologii. Skąd w ogóle nazwa Małopolska? Ta używana jest dopiero od około XV wieku, głównie dla odróżnienia od Wielkopolski, która wcześniej wchodziła w skład tego pierwszego polskiego organizmu państwowego, piastowskiego, można powiedzieć. Choć tak na dobrą sprawę Polanie mieszkający właśnie w tych regionach Wielkopolski, okolic Gniezna, tak, i Wiślanie zamieszkujący tereny południa naszego kraju ze stolicą albo na Wawelu, albo w Wiślicy, tu do końca nie wiadomo. Te dwie właśnie grupy są wskazywane jako te zapoczątkowujące naszą państwowość. Jednakże nazwa musiała jakoś odróżniać i obecnie jest to Mało i Wielkopolska, ale określenia major i minor mogły odnosić się również do określeń starsza, młodsza i większa, mniejsza, więc to nie jest tak, że w Małopolsce było mniej Polski niż w Wielkopolsce, a po prostu jeden ten organizm wcześniej został nazwany, drugi później. Obecnie województwo, tak jak mówiłem, to tylko część historycznej Małopolski, za to ma również dwa małe części regionów Spisza i Orawy na swoim terenie, które Małopolską nie były. No dobra, ale co tutaj się działo historycznie? Wspomniane przeze mnie plemię Wiślan było tu mniej więcej już od 7-8 wieku naszej ery, rzecz jasna. Istnieją hipotezy, jakoby Wiślanie w IX wieku, czyli przed jakby zgromadzeniem Polski jako całości, zostali podporządkowani państwu wielkomorawskiego i przyjęli za jego pośrednictwem chrześcijaństwo. No, materiały dowodowe, historyczne wskazują, że tutaj pewności absolutnie nie ma, że w ogóle nie ma takich dokumentów historycznych, no są natomiast pogłoski, więc mogłoby tak wyjść, że właśnie Małopolska przyjęła wcześniej chrzest niż cała Polska. W X wieku ziemie Wiślan mogły znaleźć się pod czeskim panowaniem, jednak nie wiadomo dokładnie, kiedy to nastąpiło, jak duży miało zasięg. Do państwa Piastów włączono ten region już pod koniec X wieku, a więc niedługo po tym, jak był chrzest Polski, a w XI wieku, konkretnie to lata 1938-1940, do Krakowa przeniesiono stolicę państwa polskiego. Podczas podziału dzielnicowego region ten znalazł się w granicach dzielnicy senioralnej. W 1320 roku w katedrze wawelskiej miała miejsce koronacja Władysława Łokietka, kończąca symbolicznie okres rozbicia dzielnicowego i odtąd przez kolejne ponad 4 wieki Kraków był miejscem koronacji królów Polski, aczkolwiek w tym okresie już tak pod koniec nie był jego stolicą, chociaż w sumie trochę był, ponieważ Warszawa teoretycznie od 1596 roku już stolicą była, tak, aż do rozbiorów. Natomiast wskazuje się, że de jure, tak, zgodnie z prawem, Kraków do tych rozbiorów również był stolicą. No już pomijam tutaj fakt, że, drodzy Państwo, stolica była tam, gdzie był akurat król, tak? Król z całym dworem gdzieś jechał, no to tam akurat była stolica. No ale wiemy, oficjalnie były to tylko 3 miasta, jeżeli chodzi o jakiś dłuższy czas, czyli właśnie Gniezno, Kraków i Warszawa. Ten temat stolic, bądź domniemanych stolic Polski jest sam w sobie ciekawy, może to na inną audycję. W czasach I Rzeczpospolitej utworzona została prowincja Małopolska jako jednostka administracyjna. Ona obejmowała również Podlasie, Rusz Czerwoną, Podolę, Wołyń i Ukrainę. Podczas zaborów tereny te jako Galicja przypadły monarchii Habsburgów, oczywiście w większości przypadły monarchii Habsburgów. W latach 1807-1815 od traktatu w Tylży pruska część Małopolski, a od 1809 także Nowa Galicja, tak zwana, stanowiła część księstwa warszawskiego. Po 1815 Małopolska leżała w granicach Rosji, tak? Więc tutaj też troszeczkę to się zmieniało, jeżeli chodzi o to, kto tymi terenami zarządzał w trakcie zaborów. Dużo się wtedy generalnie działo. No i w tym momencie mniej więcej dotychczasowe takie rozumienie, czym w ogóle jest Małopolska, zostało zatarte i obie te części zaczęły się różnicować społecznie i gospodarczo. Podziały administracyjne narzucone przez zaborców przestały odzwierciedlać tą historyczną tradycję Polski, konkretnie Małopolski, i zaczęto wtedy jakby utożsamiać Małopolskę właśnie z Galicją po tej stronie austriackiej. Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego w południowo-centralnych dzielnicach Polski powstał Centralny Okręg Przemysłowy, który był jednym z największych przedsięwzięć gospodarczych II Rzeczypospolitej. Celem tego KOP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu. A można to było zrobić najłatwiej właśnie w miejscu, które po pierwsze ma zasoby naturalne, po drugie ludzkie, a po trzecie zaborca austriacki najmniej był dla Polaków opresyjny, więc te możliwości rozwoju nie były aż tak niszczone, można powiedzieć. To w tym regionie powstawały pierwsze stowarzyszenia sportowe czy turystyczne, chociażby Towarzystwo Tatrzańskie, które było prekursorem ruchu krajoznawczego w Polsce. Mówiąc o historii, należy przenieść się również w czasy przedhistoryczne, można powiedzieć więc przed człowiekiem, gdyż zasoby naturalne tego regionu powstawały, rzecz jasna, właśnie wtedy. Znacie zapewne nazwę Jura, krakowsko-częstochowska Jura, właśnie od okresu jurajskiego. Przyrodnicze walory Małopolski to również efekt orogenezy alpejskiej. Na południu mamy pasmo Karpat, również Beskidów, na północy skałki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, kulminacje Gór Świętokrzyskich, na wschodzie mamy Roztocze, to wszystko są tereny górskie lub wyżynne, poprzecinane dolinami, kotlinami, na których są żyzne pola, i wszystkie te miejsca są historycznie w Małopolsce. Tak, mamy doliny wielkich rzek, Wisły, Sanu chociażby. Góry małopolskich Karpat są bogate w złoża żelaza, soli, ropy naftowej oraz uranu. No tu rzecz jasna nie wszystko znajduje się w obecnym województwie małopolskim, ale w Małopolsce i owszem. Dodatkowo mamy nasłonecznione stoki, tak? W tych miejscach, gdzie nie ma wysokich gór, jest też nieco cieplej, no dalej na południe oczywiście, więc nadają się one do uprawy owoców, do uprawy wina. No i cóż, jeżeli chodzi o historię, to mniej więcej tyle. Teraz przejdę do walorów krajoznawczych, zaczynając od miast, ale nie od największych miast. No tu rzecz jasna Kraków, największe miasto, najbardziej ludne, ale od tych najstarszych. Wskazuje się, że najstarszą datę lokacji ma, drodzy Państwo, Sandomierz. To już przed 1227 rokiem. Mniej więcej w drugiej połowie, na początku drugiej połowy XIII wieku lokację otrzymała również Bochnia, później Zawichost i w 1257 roku Kraków. Zanim zacznę alfabetycznie od omawiania tych miejsc, miejscowości, które mają wysokie walory krajoznawcze, no to trzeba powiedzieć, że tak, jest ono bardzo urodzajne w te walory, zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe. Mamy aż 6 parków narodowych. Tatrzański chociażby z unikatową w skali kraju fauną i florą, kozicami górskimi, świstakami. Ojcowski Park Narodowy z jaskiniami, ostańcami skalnymi, chociażby maczugą Herkulesa. Jura krakowsko-częstochowska z całym szlakiem orlich gniazd przecież, a więc tych zamków na skałach. Babiogórski z masywem Babiej Góry, Pieniński Park Narodowy z pięknym widokiem na szczyty Trzy Korony, również tam mamy spływy Tratwami, taki unikatowy produkt turystyczny, Gorczański Park Narodowy, w którym znajdziemy chociażby salamandrę plamistą, oraz Magórski Park Narodowy, on w części w województwie małopolskim, w drugiej części w podkarpackim. A jeżeli chodzi o walory kulturowe, to te o randze międzynarodowej, to również tu mamy ich stosunkowo dużo, z 17 w naszym kraju, zabytków na liście UNESCO, 5 znajduje się na terenie tego województwa i w sumie tych obiektów jest nawet więcej, ale niektóre to po prostu jest zbiór obiektów, do tego zaraz przejdę. Ale zacząć wypadałoby od tego najważniejszego, czyli od Starego Miasta w Krakowie. A dlaczego ośmielam się powiedzieć, że jest najważniejszym? A to dlatego, że gdy w roku 1978 powstawała lista UNESCO, to już podczas pierwszej sesji Kraków na tę listę trafił. Niedługo później trafiły tam również królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni. Wieliczka oprócz tego jest również uzdrowiskiem takim unikatowym, bo właśnie mamy tam uzdrowisko w czynnej kopalni soli. Kolejnym miejscem na liście UNESCO jest pamiątka po niemieckim terrorze w Europie, konkretnie Oświęcim, a więc tereny obozów Auschwitz i Birkenau, i dwa zabytki, a raczej grupy zabytków, które przedstawiają budowle sakralne. Konkretnie jest to 6 drewnianych kościołów południowej Małopolski. Jak wam już powiedziałem, Małopolska jest większa, więc z tych 6 4 znajdziemy w województwie małopolskim, 2 na Podkarpaciu, przy czym generalnie ich jest więcej. Natomiast z różnych względów nie zostały one wpisane, albo jeszcze nie zostały wpisane, choć z perspektywy nas jako turystów, to i tak będą miejsca zabytkowe, miejsca ciekawe, unikatowe. Mamy też w tym województwie część transgranicznego wpisu dotyczącego drewnianych cerkwi karpackich. Jest ich 16 na liście, z czego 8 w Polsce, 8 na Ukrainie, no i 4 z nich są w województwie małopolskim. A dodatkowo mamy jeszcze Kalwarię Zebrzydowską, również zabytek sakralny. Także sporo tych atrakcji o międzynarodowej randze, mamy sporo pomników historii, ale ich już nie będę wskazywał, bo po prostu jest ich za dużo, więc zacznę tutaj od alfabetycznego przedstawienia. Mamy na początku Bartnę, niedaleko Gorlic, gdzie znajdziemy cerkiew grekokatolicką. Już widzicie, że są one w różnych miejscach, tak, te cerkwie, jak i drewniane kościoły. W Bieczu mamy kolegiatę Bożego Ciała, również pozostałości murów obronnych. Miejscowość Binarowa z kościołem drewnianym, właśnie ona jest wpisana na listę UNESCO, no konkretnie kościół, nie cała miejscowość. W Chabówce, niedaleko Rabki, mamy skansen taboru kolejowego, tak, to taka unikatowa atrakcja dla zainteresowanych koleją. W Chochołowie możemy spotkać się z tradycyjną drewnianą zabudową. No a jak mamy drewno, to często mamy też kamień i ciekawie poukładane kamienie możemy obejrzeć w Ciężkowicach, tam rezerwat Skamieniałe Miasto. Dalej mamy miejscowość Dębno, a raczej dwie miejscowości Dębno, bo w Dębnie mamy zamek, a w Dębnie Podhalańskim kolejny z tych 4-6, można powiedzieć, drewnianych kościołów południowej Małopolski. W Dobczycach nad Jeziorem Dobczyckim, a raczej no, zbiornikiem, akwenem, bo nie jest to naturalny zbiornik wodny, mamy ruiny zamku, pięknie położone, właśnie to też, że jest nad jeziorem, nawet jak zamki są nad rzeką, też pięknie wyglądają, ale tu naprawdę warto to zobaczyć. W Gorlicach, drodzy Państwo, za to została zapalona pierwsza lampa naftowa, co prawda Ignacy Łukasiewicz, jej twórca, działał bardziej na Podkarpaciu, ale pierwsza lampa została zapalona właśnie w Gorlicach. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej znajdziemy chociażby jaskinię Wierzchowską Górną, która ma niemal kilometr korytarzy. W Jaworkach, niedaleko Szczawnicy, czyli no, na południu w górach, warto wybrać się na szlak wąwozem Homole. Nie jest to trasa długa, a te strome ściany rezerwatu na pewno zrobią na Was wrażenie. Zresztą podobnie te strome ściany w okolicach Ojcowa możemy obserwować na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejne miasto to Kraków, w którym rzecz jasna nie tylko Stare Miasto, miasto bardzo istotne z wielu punktów widzenia, pierwszy uniwersytet w naszym kraju, ośrodek kultury, w zasadzie odkąd została przeniesiona stolica. Zdarzały się takie momenty, gdzie na przestrzeni wieku było to miasto w zasadzie apolityczne, które omijały wojny, bo był ważny, oprócz tego, że był stolicą kraju, no to nawet jak już mieliśmy jakieś zabory, tak, było wolne miasto Kraków, czyli z uwagi na swoją ważność ono cechowało się jakąś tam autonomią zawsze. No i właśnie, był stolicą, ale również stolicą tego państwa Wiślan, tak? Domniemano jedną z dwóch. No i co tam mamy? Mamy katedrę, Wzgórze Wawelskie, dzielnicę Kazimierz, ale no tak jak już wspominałem na początku, o Krakowie na pewno poopowiadam wam w oddzielnej audycji, jakby kontynuującej, rozszerzającej ten cykl regionalny. Myślę, że właśnie kolejną audycją w tym regionalnym cyklu będzie właśnie Kraków, gdyż no też niedawno tam, drodzy Państwo, byłem, więc pewnie troszeczkę więcej na świeżo będzie można powiedzieć. Niedaleko Krakowa mamy Tyniec, a w nim pięknie położone nad Wisłą opactwo. Kolejne miejsce to Krynica, gdzie mamy centrum uzdrowiskowe, mamy wody mineralne, całą masę infrastruktury takiej typowo turystycznej. W ogóle mamy tam dużo uzdrowisk w tej okolicy, w związku z czym to też jest dobra baza wypadowa gdzieś tam na szlaki górskie, jeżeli jesteście zainteresowani turystyką górską. W Landskronie znajdziemy rynek z drewnianą zabudową, kościół. Kolejny drewniany kościół to Lipnica Murowana. W Miechowie mamy zespół klasztorny, natomiast w Niedzicy drugi pięknie położony zamek nad zaporą na Jeziorze Czorszczyńskim na Dunajcu. To również miejsce, które na pewno warto zobaczyć. W Nowym Sączu natomiast mamy skansen etnograficzny. W Nowym Wiśniczu do zobaczenia będziemy mieli zamek, a w Orawce kolejny drewniany kościół. Podobnie w Sękowej, w Powroźniku również, natomiast jest to cerkiew. Niedaleko Miechowa znajdziemy miejscowość Racławice, znaną wam zapewne z bitwy, która została uwieczniona na obrazie, który oglądać można, no nie tu, akurat we Wrocławiu, no ale ta zwycięska bitwa wojsk kościuszkowskich do teraz jest ważnym symbolem naszej walki. Możemy tam w tym momencie obejrzeć pomnik kosyniera Bartosza Głowackiego, tego, który rzekomo tak czapką zasłonił armatę, a raczej zgasił armatę. Co tam jeszcze, drodzy Państwo, w Małopolsce? No właśnie, przypomniało mi się jeszcze parę rzeczy o Krakowie, związanych chociażby z przyrodą. Tu, drodzy Państwo, mamy kamieniołom w Zakrzówku, jezioro Zakrzówek, dobry spot nurkowy, można powiedzieć, w tym momencie. Podobnie w wyniku zatopienia żwirowni powstały bagry. To są takie na pewno miejscówki rekreacyjne w Krakowie, warte zobaczenia. No, wielkie miasto, wiele ciekawych miejsc. Był Nowy Sącz, jest też, drodzy Państwo, Stary Sącz, gdzie znajdziemy klasztor sióstr Klarysek. W Suchej Beskidzkiej natomiast mamy zamek i w tym zamku, drodzy Państwo, studenci uczą się turystyki i rekreacji. Tak przynajmniej było, gdy byłem tam ostatnim razem, także tutaj bardzo, bardzo turystyczne miejsce, można było powiedzieć, z dwóch stron. Szczawnica to kolejne miasto uzdrowiskowe z bogatą historią. Pierwsza wzmianka już w XIV wieku. W Tarnowie natomiast warto się wybrać, pozwiedzać po prostu Stare Miasto, Muzeum Diecezjalne, jest tam katedra, no generalnie bardzo ładnie wyglądający rynek. No i przechodzimy do zimowej stolicy Polski, a więc Zakopanego. Ono oczywiście ma nam do zaproponowania wiele atrakcji krajoznawczo-turystycznych, wiele szlaków, Muzeum Tatrzańskie, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzysku. Warto tam się też pewnie wybrać, no choć w sezonie nie jest to miejsce takie super, drodzy Państwo, do zwiedzania, ze względu na to, że jest po prostu zatłoczone. Przedostatnie miejsce, o którym powiem, to Zalipie, a więc Malowana Wieś, ośrodek kultury ludowej. Pięknie pomalowane domy, również wnętrza, to co na pewno można tam zobaczyć. Tych domów kilka jest w wiosce, tak? Wystarczy się przejść, przejechać, tak? Nie jest to duża wieś, więc na pewno znajdziecie. A ostatnia miejscowość, no po Zalipiu to trochę mniej alfabetycznie, to Wadowice. W Wadowicach muzeum jedynego prawilnego papieża, a więc Jana Pawła II. Jest rynek w Wadowicach, oczywiście obowiązkowo kremówka do zjedzenia i naprawdę są one tam bardzo dobre. No a jak już jesteśmy przy kremówce, to no po prostu nie mogę wspomnieć o gastronomii małopolskiej, bo jest ona bądź co bądź odmienna od naszej regionalnej kuchni, zwłaszcza te regiony górskie, które chyba no, na całym świecie są nieco inne od reszty krajów, tak? U nas tych grup góralskich jest wiele, wiele różnych, w każdych Beskidach to trochę inna kultura, ale to, co Państwo najczęściej widzicie, to są właśnie górale zakopiańscy. No, ta ludność góralska często ma bogatą tradycję, tańce ludowe, stroje ludowe, również w kuchni. Biorąc pod uwagę to, co mamy na tych halach, no podhalańskich, można powiedzieć, czyli owce, no to w związku z tym dieta, kuchnia opiera się nie na ziemniakach, a przynajmniej nie w decydującym stopniu, jak wreszcie Polski, a na mleku, tak? Mamy napój żętyce, mamy sery różne, najbardziej znany oscypek oczywiście, ale jest bunc, jest bryndza. Bryndza znana również bardzo dobrze po drugiej stronie gór, na Słowacji, tak danie można powiedzieć narodowe, brędzowe haluszki. Znaną zupą góralską jest chociażby kwaśnica, parzy broda, także zupa również z kapusty, stąd właśnie nazwa, gdyż ta kapusta podobnie się zachowuje jak makaronitki, często wprost, no podczas konsumpcji parzyła brodę. Jest również gulasz czorsztyński. W Krakowie rzecz jasna, no kiełbasa krakowska, znana wam na pewno, w całym kraju znana. Geograficznie spójna również kiełbasa podwawelska, tak można powiedzieć. W Krakowie oczywiście obwarzanki krakowskie w wielu różnych smakach, od tych tradycyjnych, z makiem czy sezamem zaczynając, przez te z serem, jakąś posypką paprykową, czosnkiem, aż do takich na słodko. Ostatnio będąc tam widziałem obwarzanek podubajski, mógłbym powiedzieć, tak, z nadzieniem wiśniowym jakiś też już był także wiele, wiele, wiele różnych smaków i to nas atakuje od razu na dworcu, jak wysiądziemy. Jest, drodzy Państwo, chociażby maczanka krakowska, taki lokalny fast food, można powiedzieć, przypominający burgera czy szarpaną wołowinę, wieprzowinę. Na zachodzie województwa mamy karpia zatorskiego. Sam Zator oczywiście znany zapewne Wam z Energylandii i tego typu atrakcji, których no ja tu specjalnie często nie wskazuję, chcąc pokazać to, co mamy tradycyjnie w omawianych regionach, choć zapewne i na opowiadanie o tych miejscach typowo turystycznych przyjdzie w tej audycji pora. Takie nowe atrakcje przecież również przyciągają, może nawet bardziej. W Małopolsce, tak jak mówiłem, mamy zimową stolicę Polski. W ogóle w ferie cała Polska nam przecież w góry zjeżdża, bo jest i świetna infrastruktura narciarska i po prostu jest śnieg, tak? Ale nie tylko zimą warto tam się wybrać. Piękne szlaki górskie, jeziora cyrkowe i tak jak mówię, może lepiej poza sezonem. Jak wiadomo, po pierwsze tanie, a po drugie mniejszy ruch. No i wydłużamy sezon w ten sposób. Ja wiem, że zawsze tu narzekam na ilość turystów, sam nim będąc, ale naprawdę, drodzy Państwo, to nie jest dobre ani dla nas, ani dla sprzedających usługi. Takie nagromadzenie, tak? Lepiej ten sezon wydłużyć, przyjechać później. No i w związku z tym będą mieli pracę cały rok. Chociaż akurat w górach w Małopolsce myślę, że nie mają co narzekać na brak ruchu nawet w ciągu całego roku. Tak atrakcyjny jest to region. O wielu rzeczach na pewno jak zwykle nie powiedziałem. O, chociażby szopki krakowskie, one też są wpisane na listę UNESCO, tylko tego dziedzictwa ruchomego można powiedzieć. Jest wiele oczywiście festiwali, świąt, no jak zwykle za mało czasu jest na taką audycję. Kraków to również ciekawe możliwości na dalsze podróże z Polski. Z racji położenia na południu więcej jest połączeń w południowe jakieś kraje, Hiszpania, Grecja, Turcja, to jest ciekawe, że w sumie dla samolotu to wiele nie zmienia, czy lecimy z Gdańska, czy z Krakowa, no bo to będzie jakieś może 20 minut, może pół godziny. No a jednak tak są usytuowane Wrocław, Katowice czy Kraków, że stamtąd częściej mamy te połączenia na południe. Więc możecie też szukać jak najbardziej połączenia z Krakowa. Chociażby dojazd pociągiem to jest jakieś 6-6,5 godziny mniej więcej. No, pod samo lotnisko nie dojeżdżamy, więc podejrzewam, że z 7-8 godzin. Jeżeli się z tym godzicie, to jak najbardziej, drodzy Państwo, można i stamtąd. A jeżeli chodzi o te kwestie związane z krajoznawczymi aspektami województwa małopolskiego, to wszystko. Do usłyszenia za tydzień.